pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dziś pytamy, proszę Państwa, o bezpieczeństwo w sieci. Żaneta Walentyn, witam. I goście w studio są ze mną. Pani Jolanta Mietkowska z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium. Witam Panią, Pani Dyrektor. Pan Krzysztof Jankowski z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Witam Pana, Panie Dyrektorze.
Dzień dobry.
I Pan Maciej Pieśnin, informatyk. Dzisiaj taki temat, że musimy mieć informatyka, bo możemy sobie bez niego nie poradzić. Proszę Państwa, mówimy o bezpieczeństwie w sieci. Sieć to rzecz niezwykle pożądana, fajna, ciekawa, pasjonująca, inspirująca i możemy tutaj jeszcze mnóstwo bardzo pozytywnych przymiotników podać, ale z drugiej strony musimy też powiedzieć, że niesie wielkie zagrożenie. I też możemy powiedzieć, że jest dużym śmietnikiem, bo z jednej strony mamy rzeczy fajne, ciekawe, a z drugiej mamy niebezpieczne, z różnego zresztą względu i w różnych aspektach. A dziś o tym niebezpieczeństwie właśnie mówimy, dlatego że na pewno nasi słuchacze już spotkali się z określeniem bardzo niebezpiecznej gry. Ja użyję tej nazwy, zastanawiałam się, czy jej użyć, ale ponieważ ona funkcjonuje, już właściwie media opisują to na wszelkie sposoby, więc błękitny wieloryb, to jest taka gra. Tutaj mam problem, czy w ogóle użyć słowa gra, bo no ale tak zwana gra, która prowadzi do samobójstwa nastolatków, najczęściej dzieci. Mamy 3 przypadki w województwie zachodniopomorskim. Tam nie doszło na szczęście do najgorszego, ale samookaleczeń. I tak samo już wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się taka informacja, że na południu Polski także taki przypadek zarejestrowano. Zauważyli to nauczyciele i natychmiast zgłosili sprawę między innymi na policję. Pani dyrektor, czy nauczyciele są szkoleni, żeby takie rzeczy zauważać, żeby natychmiast to zgłaszać? Czy są podwójnie czujni? Kiedyś to nie trzeba było. Jak nie było sieci, jak nie było internetu, to pewnie zwracali uwagę na inne rzeczy. Teraz muszą również patrzeć na to, co się dzieje właśnie w sieci. Czy Państwo macie jakieś takie kursy, szkolenia? No bo skąd nauczyciele wiedzieli, że oto istnieje gra pod nazwą Błękitny Wieloryb?
To znaczy, bardziej byłoby to pytanie skierowane do rodziców, bo to jednak tam dzieci bardziej niekontrolowane są online. Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli, to oczywiście jest bardzo dużo programów, kursów. W naszym kuratorium mieliśmy przez ostatnie 4 lata 41 programów dofinansowanych dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Programy te i szkolenia były adresowane do nauczycieli, do uczniów, ale również do rodziców. I myślę, że problem jest bardziej w domu niż w szkole, ponieważ szkoła posiada zabezpieczenia. Myślę, że większość szkół stosuje zasady regulowania użycia urządzeń mobilnych, a jednak kiedy pytano w ostatnim raporcie dotyczącym nadużywania właśnie telefonów komórkowych, czy w domu są omawiane te zasady, to około 60% rodziców dzieci powiedziało, że nie omawia się tych zasad. Urządzenia mobilne po prostu są i tyle.
I można wejść, gdzie się chce.
Tak, tak. I rodzice często są zadowoleni, że dziecko zajmuje się samym sobą, że tak powiem. Te rozmowy, jeżeli można nazwać to rozmowami z rodzicami, ograniczają się do krótkich stwierdzeń, tak, teraz, potem, już. I to jest, i tu już się zaczyna ten problem, kiedy dziecko nie ma naturalnej takiej chęci komunikacji, kiedy bardzo dużo spędza czasu w swoim pokoju. I to jest bardziej, wydaje mi się, problem rodziny niż szkoły.
345, 50, 90 albo 50, 60, jeśli Państwo chcą wypowiedzieć swoją opinię na temat właśnie niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci, na Państwa wnuków, czy braci i siostry w sieci. Pani powiedziała, Pani Dyrektor, że szkoły są zabezpieczone, ale jest z nami właśnie informatyk, pan Maciej Pieśnin. Czy można się w 100% zabezpieczyć przed no, takimi właśnie złymi wpływami internetu, przed takimi choćby grami, znowu używam słowa gra w cudzysłowie, jak błękitny wieloryb. Oto kupię mojemu synowi komputer, podłączę go do sieci i czy ja mogę go tak zabezpieczyć, żeby mieć pewność, że mój syn nie natrafi tam na żadne treści, no ani pornograficzne, ani właśnie jakieś takie namawiania do samobójstw i tak dalej, i tak dalej.
No, takich technicznych możliwości, żeby to w 100% zabezpieczyć, to nie ma. No na pewno zgodzą się Państwo ze mną, że tutaj problemem jest ludzka pomysłowość. Dzięki tej pomysłowości mamy ciągle te różne rozwiązania w różnych dziedzinach życia, również jeśli chodzi o informatykę, o urządzenia mobilne. I ta sama ludzka pomysłowość powoduje, że ciągle są znajdowane nowe drogi dostępu do młodzieży, do poszczególnych grup odbiorców.
Czyli co, zablokuje się jedną stronę, nawet jeśli policja zablokuje jakąś tam stronę, tak? Bo to będzie no już pod paragraf, załóżmy treści na tej stronie będą podlegały pod jakiś tam paragraf kodeksu karnego, to te treści mogą się znaleźć na innej stronie.
Mogą się
bardzo
znaleźć,
szybko zresztą.
Tak jest, o właśnie. Mogą się znaleźć na innej. Co prawda nie jesteśmy tutaj zupełnie bezbronni, ale uważam osobiście, że tak jak tutaj pani mówiła wcześniej, pani kurator, że kluczem jest zainteresowanie rodziców. Zainteresowanie rodziców tym, co robią właśnie dzieci, utrzymywanie kontaktu z nimi. No i wtedy można się wspomagać różnymi takimi technologicznymi rozwiązaniami. Jeśli na przykład ktoś ma większy kontakt z informatyką, będzie mu łatwiej. Jeśli nie, to będzie trudniej. Ale są też takie narzędzia, które można znaleźć w sieci, na przykład poprzez wyszukiwanie parental control albo kontrola rodzicielska, które będą to ułatwiać.
Czyli taki program można kupić, czy ściągnąć,
tak.
I zamontować u siebie, zainstalować?
Tak. I one będą troszeczkę, i one będą wspierać w tych sprawach, ale tak czy inaczej nie gwarantują z automatu bezpieczeństwa dziecka, tylko one opierają się tak naprawdę na interakcji z rodzicem, bo to rodzic inicjuje coś takiego i on może w jakiś sposób kontrolować to, co robi dziecko. Ale on
dzięki
musi,
temu programowi, tak?
Tak, ale
widzi?
On musi znowu kontrolować. Czyli nie powierza tego żadnemu automatowi czy grupie specjalistów, ale sam musi znowu się zaangażować w sprawę.
Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Pan Krzysztof Jankowski, pedagog z wieloletnim wykształceniem, biegły sądowy. Panie dyrektorze, dlaczego... Ja wciąż tego nie rozumiem. Dlaczego 12-13-latek natrafia w sieci na jakąś, znowu w cudzysłowie, bo to gra mi strasznie nie pasuje do czegoś, co namawia dzieci do samookaleczenia, w rezultacie, w finale do samobójstwa. No ale tak to jest określane. Dlaczego dziecko, napotykając na taką nazwę, na takie treści w internecie, się w ogóle w to wciąga? Dlaczego go to interesuje?
No, sposób
to
zainteresowania,
jest autodestrukcja.
No tak, ale sposób zainteresowania jest różny. Ja wiedząc, że dzisiaj do pani przyjdę na audycję, jechałem rano do pracy autobusem i słyszałem rozmowę dwóch chłopaków, którzy mieli gdzieś 12-13 lat i opowiadali sobie o grze. No to zainstaluj mi, jest ciekawa i on opowiadał. Typowa strzelanka, typowa taka gra, która wywołuje różne sytuacje związane z agresją i później złością. No i ten drugi chłopiec zapytał, bo jechał z matką, zapytał: mamo, czy kolega może mi zainstalować tę grę? I matka powiedziała: zdecydowanie nie mogę. No to jest to właśnie działanie rodzica, że no musi działać ostrożnie i być przeczulonym. Ja myślę, że media mają tutaj swój wymiar bardzo duży, bo tak jak media trochę tego wieloryba rozreklamowały, tak myślę, że można by i działać w drugim kierunku, bo to jest niezwykle rzecz ważna. Ja powiem tak, z praktyki powiem, że mam kontakt z wieloma młodymi ludźmi w bardzo różnym wieku. Powtarzam, w bardzo różnym wieku. To nie są tylko nastolatkowie, ale to są małe dzieci, którzy mają objawy abstynencyjne, kiedy zabiera im się smartfona. Bo ponieważ jeszcze tego nie powiedzieliśmy, ale rewolucja dokonała się w dostępie do internetu i do gier, kiedy przeszliśmy na smartfony. Bo kiedy były komputery stacjonarne, ta kontrola była większa. Bo zazwyczaj taki komputer był jeden w domu, rodzic prowadził jakąś tam kolejkę, jeżeli miał więcej dzieci, albo też ten czas był ograniczony. Dziś poprzez smartfon młody człowiek ma dostęp w każdym miejscu, w którym jest, bo to jest tramwaj, bo to jest ulica, to jest klasa szkolna, bo przecież już tutaj pani dyrektor o tym mówiła, że niektóre szkoły w regulaminach szkół wprowadzają zakaz przynoszenia czy w ogóle posiadania smartfonów, bo uczniowie grali na lekcjach, więc to jest problem bardzo złożony, a dostęp do tego niestety będzie coraz większy. I kwestia odsiewania, kwestia zastanowienia się, jak to zrobić, rzeczywiście ja też potwierdzam, że to głównie należy do rodziców. Są badania, które mówią, że większość gier, które są w powszechnym obiegu, ponad 90% zawiera na przykład sceny agresji, złości. To są strzelanki, to są różne rzeczy, które później działają również w relacjach interpersonalnych, że młodzi tak się zachowują i tak reagują. Czyli problem jest bardzo skomplikowany, bardzo trudny i bardzo niełatwy.
Ale panie dyrektorze, bo ja sobie wyobrażam tak, w telewizji dzieci, a telewizja już funkcjonuje w naszym kraju i w Europie od dziesięcioleci, więc w telewizji dzieci też oglądają, tak? Już zostawmy, czy powinny, czy nie, ale to właściwie oglądają filmy, gdzie ludzie, choćby westerny, tak? Gdzie strzelają do siebie ludzie. Filmy wojenne, ludzie do siebie strzelają, gangsterskie. I to samo jest, zakładam, w tych grach, tyle że tutaj to on naciska na klawiaturę i jakoby na spust. Natomiast dla mnie jednak czymś innym jest takie polecenie: wytnij na ręce, dokonaj samookaleczenia, wytnij sobie na ręce kształt wieloryba, zrób to czy tamto, a ostatecznie po prostu popełnij samobójstwo. To jednak jest 12-latek, to nie jest 5-latek.
Zgoda, ale my nie mamy takich informacji, ale gdybyśmy zrobili profil psychologiczny tego dziecka, które próbowało popełnić samobójstwo, to podejrzewam, bo nie mam na to dowodów, ale gdybym taką sprawę dostał do oceny, to najpierw zastanowiłbym się, co spowodowało, że ten głos z OFU, on zdecydował o pewnych działaniach, bo to jest problem przejęcia władzy w sferze psychiki. To jest kwestia również osobowości rozwijającej się. Dzisiaj młodzi ludzie mają inne determinanty, dobro, zło, bo pani przywołała na przykład western. Proszę mi wierzyć, ja się wychowywałem na westernach, Bonanza była moim filmem, który zawsze oglądałem, ale w tym filmie zawsze wiedziałem, co było dobrym, a co złem. Mhm.
Dziś dobro wygrywało.
Dobro wygrywało. Więcej, to było czytelne, nie?
Tak.
Jak przywołamy na przykład film, który teraz odszedł w niebyt, a który z przyjemnością oglądam, Stawkę większą niż życie, to ja nawet nie wiedząc, że jest to agent Gestapo, to ja poznałem go po ubiorze, czyli było to czytelne. Dziś to się zatarło. Młody człowiek, to jest relatywizacja dobra, zła, relatywizacja, co jest agresją, a co nie. Ja pamiętam pierwsze takie wektorówki, strzelanki, przecież mam syna też informatyka, z którym zaczynałem przygodę komputerową. Kiedy pływaliśmy po Mekongu i strzelaliśmy do Wietnamczyków, to była jatka straszna i ja to dostałem skądś, ja później byłem przerażony, a dziś to jest, dzisiaj dochodzi do tego fabuła, jest zupełnie inna dźwięk. Zwróćmy uwagę, że szybkość internetu znacznie się powiększa i ona pozwala na ściąganie coraz większych dostępów, więc to jest olbrzymi obszar i zagrożenie. A kończąc tą wypowiedź, jeśli chodzi o przyjmowanie, otóż młodzi ludzie pozostawieni bardzo często sobie i wchodzą w ten świat i oni żyją coś na kształt Matrixu. Ten Matrix żyją w dwóch światach i później niestety identyfikują się bohaterami tych gier, z ludźmi, którzy te gry przygotowali, i to je prowadzi do dramatycznych rozwiązań.
Czy to też jest tak, pani dyrektor, że no właśnie w tych grach, o których mówimy, to które pewnie też jakoś tak zapoczątkowały to, co się dzieje w tej chwili, to tak było, że zawsze bohater czy bohaterowie mieli nie jedno życie, tylko to jedno się skończyło, potem było drugie, trzecie, siódme nawet. I czy to możliwe, żeby dzieci nie zdawały, dzieci, młodzież, nastolatki, nie zdawali sobie sprawy z tego, że kiedy ja skoczę z tego dachu, to już będzie akt ostateczny, już nie będzie drugiego i trzeciego życia, to już będzie koniec, to już będzie, już mnie nie będzie. Czy być może te gry narzuciły właśnie, poza tym, że zrelatywizowały dobro i zło, to jeszcze wprowadziły tego typu zaburzenia? Jak pani sądzi?
Znaczy, myślę, że zawsze ten okres adolescencji był okresem kryzysów. To jest okres też budowania tożsamości. To jest okres, gdzie są inne autorytety, gdzie jest duże odniesienie do grupy rówieśniczej. Teraz jest też odniesienie, jest taka tożsamość właściwie tą rzeczywistą, którą się buduje, ale to jest, też jest ta tożsamość wirtualna, gdzie decyduje ilość przyjaciół, gdzie decydują fotografie. Tu w tym raporcie też się mówi, że właśnie nastolatkowie fotografują się nawet kilka razy dziennie. I ja nie wiem, czy to jest coś wyjątkowego. Zawsze ta chęć zaimponowania grupie rówieśniczej była duża w tym okresie i nastolatek, podejmując zachowania ryzykowne, niestety w tym okresie, gdzie no nie jest jeszcze pełny rozwój mózgu, on nie ma takiej przewidywalności swoich czynów jak dorosły. Do końca jeszcze nie ma. A jeżeli w tym kształtowaniu tożsamości jest pozbawiony rodziców, nawet jeżeli oni są, ale czasu, który rodzice mogliby mu poświęcić, jest pozbawiony autentycznych przyjaciół, ma kompleksy, nie ma zainteresowań, no to takie skrajne zachowania się wydarzają. No i tak jest. I dopóki człowiek będzie odczuwał tak dotkliwie tę swoją samotność i nie znajdzie drugiej bratniej duszy, chociażby jednej.
Nie w sieci, tylko w
nie w sieci,
realu,
tylko
tak
w realu,
zwanym, tak.
No to może mieć różne pomysły, które nam dorosłym wydają się kompletnie irracjonalne.
Ciekawa jestem, kto to wykorzystuje, ale o tym za chwilę. Jeszcze podam raz numer telefonu 345 50 90 albo 50 60, jeśli chcą państwo zabrać głos w tej dyskusji albo dowiedzieć się, jak się zabezpieczyć, bo właśnie chciałam zapytać pana Macieja Pieśnina, informatyka, jak my, bo już pan powiedział, że możemy ściągnąć, są pewne programy i rodzice mogą te programy zakupić i zamontować w swoim komputerze czy w dziecka komputerze, ale muszą współpracować, to znaczy muszą to sprawdzać, tak? Ale jak to technicznie wygląda? Załóżmy, że humanista, polonista, mama, tata, anglistka, oni tak nie za duże mają pojęć, nie są informatykami, tak? No i tylko wiedzą, że mogą sobie kupić taki program, kupili, nawet zamontowali, nie wiem, ściągnęli. Mnie też sprawy informatyczne są obce, ale zakładam, że to jest, gdzieś tam funkcjonuje, tak? Już to urządzenie. No i jak to wygląda? Czy oni muszą, nie wiem, to jest tak jak wchodzenie do historii na stronie, czy jak to wygląda?
Może to jest troszeczkę podobne jak wchodzenie do historii na stronę, chociaż o tym być może nie wszyscy wiedzą, że mogą z tego korzystać. A tutaj jeśli chodzi o te aplikacje, to ich istotą jest to, żeby rodzic wiedział, co robi dziecko i mógł w pewnej mierze o tym decydować. I te aplikacje, one działają w taki sposób, że informują rodzica o tym, co robi dziecko. Pojawiają się powiadomienia. Rodzic musi podejmować decyzję, czy ta strona według niego jest bezpieczna, czy nie. Czyli może w jakiś sposób widzi, czym interesuje się jego dziecko. Widzi, w którą stronę, można powiedzieć, ono zmierza. Może podejmować takie decyzje informatyczne, ale też może na podstawie tego, co widzi, rozmawiać z dzieckiem. Prawda?
To trochę może być, ktoś może powiedzieć, że to jest ograniczanie wolności, bo to szpiegowanie.
Tak, to jest ograniczanie wolności, ale to jest tak jak z ograniczeniem wolności na balkonie przez barierkę. Mhm. Takie ograniczenie wolności sprawia, że czujemy się bezpieczni, prawda? I możemy wyjść na balkon, podziwiać widoki. A gdyby nie było barierki, to większość z nas by nie wyszła na taki balkon.
No tak, to jest akurat dobre porównanie w przypadku tego błękitnego wieloryba. A z historii wiadomo, że można pewne rzeczy wykasować, prawda? Dziecko tam... I czasami to niektórzy robią. I dzieci też to robią, że tam wykasowują. To weszły na nie taką stronę, jak trzeba, wykasują, rodzic nie widzi. Czy jeśli chodzi o te aplikacje, o których pan wspomniał, to również istnieje taka możliwość, że dziecko będzie wiedziało, że rodzic coś takiego zamontował i tam sobie wykasuje różne rzeczy? Tak, żeby rodzic nie mógł zobaczyć, co on robił?
Jest taka możliwość, zawsze są takie możliwości, ale istotą tych aplikacji jest to, żeby dziecko widziało też, że rodzic ma nadzór.
Aha.
I to nie jest w jakiś taki tajny sposób, tylko...
Czyli... Dzieci wiedzą.
Tak, muszą.
Tata i mama tutaj może sprawdzić, tak?
Co, tak.
Gdzie tam, na jakich stronach sobie surfowałeś i co robiłeś?
Mało tego, dziecko może czekać na to, aż rodzic podejmie decyzję i irytować się, dlaczego jeszcze nie. Mhm. Prawda? No, ale rodzic musi sprawdzić, bo to na nim jednak spoczywa ta odpowiedzialność.
Jestem swoją drogą ciekawa, pewnie nie było takich badań, należałoby może zapytać osoby, które, czy firmy, które takie aplikacje udostępniają, sprzedają, jakie jest zainteresowanie w ogóle rodziców, bo podejrzewam, że tak jak mówiła pani dyrektor, że jest przynajmniej spora część rodziców, którzy po prostu kupują dzieciom smartfony, telefony, jakieś laptopy, tego typu urządzenia i uważają, że swój obowiązek spełnili. Kropka i więcej ich nie interesuje. Panie dyrektorze, ale też wrócę do tej gry Błękitny Wieloryb. Tam jest taka sytuacja, że pojawia się w tej grze, w cudzysłowie, znowu powtórzę, ktoś na kształt guru, przewodnika, prowadzącego do tej śmierci. On tej osobie, temu dziecku daje czy nastolatkowi daje zadania, tak? Musisz zrobić to, tam. Najczęściej to są destrukcyjne, autodestrukcyjne zadania. Kończy się to, jak mówiłam, na samobójstwie. Jak pan sądzi, to muszą być wyjątkowo, nie wiem, socjopatyczne, psychopatyczne osoby. Skąd to się wzięło w ogóle? Wie pan, bo to się w głowie ludziom nie mieści, że można coś takiego wymyślić taką niby grę, która prowadzi innego człowieka do śmierci. Przecież to jest tam po drugiej stronie tego komputera siedzi zabójca tak naprawdę.
Na pewno taki społeczny osąd jest i mamy oczywiście wszyscy chyba przekonanie, że tak powinniśmy to osądzać, tylko że ci, którzy tworzą tę grę, nie rozumują w ten sposób. To jest, jak tutaj pani dyrektor powiedziała, że też jest kwestia rozumienia i adekwatności w tym procesie dorastania, postrzegania tego wszystkiego, bo przecież my mamy mnóstwo różnych gier czy programów, które mają walory edukacyjne. Mhm. I one bardzo fajnie uzupełniają proces wychowania, kształcenia, pomoc, uczą pewnych rzeczy, no. Jak ktoś ma problem, młody człowiek ma problem z zawiązaniem krawatu, to ma filmik, który mu to umożliwi w prostych takich rzeczach. Ale my musimy pamiętać, że te gry również mają takie oddziaływanie wychowawcze. Tym pierwszym oddziaływaniem to jest podawanie wzorów i niekoniecznie pozytywnych wzorów. I to odwzorowywanie poprowadzi do różnych zachowań, do różnych negatywnych. Tu młody człowiek jeszcze przepuszcza to przez swoją osobowość, przez swój temperament, w zależności, ja przecież pracuję z dziećmi, które bardzo często wybierają tylko i wyłącznie gry, które wzbudzają wiele agresji, złości, różnych negatywnych sytuacji, więc rodzice tych dzieci praktycznie nigdy tego nie kontrolują. Ja pracuję w takim obszarze wykluczenia społecznego, czyli to jest specyficzny, ale generalnie ci rodzice nie mają nawet wiedzy o tym, jak to, co tutaj pan informatyk mówił, taką grę zainstalować, więc to jest inny zupełnie obszar. To też jest kwestia uczenia emocji. No, każdego, to po życiu politycznym na przykład widzimy, że władza bardzo bardzo niektórych kusi i dodaje im różnych energii. Teraz
niekoniecznie pozytywnych.
Niekoniecznie pozytywnych. I młody człowiek ma na ekranie rękę z pistoletem i może strzelać do każdego. Nie? No to są te pułapki, które prowadzą do anormalnych, do różnych dziwnych sytuacji. No i głównie powtarzanie, bo przecież logowanie się do gry, powtarzanie, przechodzenie poszczególnych leveli, no to prowadzi też do treningu pewnych zachowań. Czyli sytuacja jest dość skomplikowana, ale powtarzam, zależna od osobowości tego młodego człowieka, który temu jest poddawany, ale oczywiście i rodziców. Tych, którzy muszą. Ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład rodzic nie znał gry, którą gra dziecko. A pewnie gdyby zrobić badania, to 90% ludzi, rodziców nie zna.
Już mi się zdaje, że większość nie wie, tak.
Nie wyobrażam sobie, żeby dziecko grało w grę jakąkolwiek pod nieobecność rodziców. To są pewne standardy, które dla mnie, wychowawcy i pedagoga, są jakby oczywiste. Czy również limitowania, czy też tworzenia alternatywnych sposobów spędzania czasu. No, proszę mi wierzyć, za chwilę będą komunie i większość dzieci w Polsce dostanie tablety z nielimitowaniem.
Albo smartfony.
Proszę mi wierzyć, że kiedy pytam, a badam to zawsze, jaka jest najczęstsza kara dzisiaj wobec dziecka, no to jest szlaban na smartfon i na tablet, więc nawet w tej materii nam się to bardzo mocno odwróciło. No, zabiera się i wywołuje się dodatkową złość. Ja kiedyś obserwowałem taką sytuację, jak babcia przyszła do cukierni z wnukiem, który grał. I babcia go pytała, czy kupić mu loda, i on wręcz warczał na nią. W końcu babcia poszła, kupiła loda, on grał, a ona mu z boku tego loda dawała. Ja miałem wrażenie, że ten 6-latek, bo on najwięcej nie wyglądał, nawet chyba nie wiedział, że je loda.
Mamy pierwszy telefon w tej sprawie. Halo, słyszymy się?
Halo, dzień dobry.
Witam pana.
Chciałem się wypowiedzieć na temat tej audycji, właśnie, którą słucham u państwa w radiu. To znaczy, ja tutaj dzwonię jako 34-latek, natomiast będąc nastolatkiem, miałem podobne problemy jak współcześni nastolatkowie. Też byłem, że tak powiem, w różnych sytuacjach takich bardzo skrajnych. I mogę zrozumieć, jak gdyby nastolatków, którzy w dzisiejszych jakby czasach tak się zachowują, nie inaczej.
Ale tak autodestrukcyjnie też, bo tak. O tym tak?
Dokładnie, miałem też takie myśli, że prawda, prawie na skraju już można powiedzieć wręcz samobójcze. Mimo, że tak powiem, rodziny, która kochała, poświęcała czas, rodzice oboje i tak dalej.
Natomiast, czyli to nie była samotność przyczyną u pana?
To nie była samotność, natomiast może nieumiejętność moich rodziców jak gdyby w dotarciu do mnie. Tak naprawdę to była taka opieka zapewniająca jakby opiekę taką ogólną, natomiast tak naprawdę kontaktu psychicznego nie mieli takiego. Mhm. Ze mną, więc rozumiem współczesnych nastolatków, natomiast chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że media współczesne same wywołują ten problem. Mhm. Dlatego ja nie rozumiem takich tematów, które są bardzo często w radiu czy w telewizji, mówiących o tym, że skąd się to bierze. To właśnie same media powodują, reklamy, filmy, seriale, powodują takie, a nie inne jak gdyby zachowania. Więc to jest dla mnie troszeczkę takie śmieszne, ponieważ z jednej strony w mediach są programy, jak przeciwdziałać takim zachowaniom, natomiast wszystko to, co może teraz młody człowiek obejrzeć, lub gry komputerowe, to powoduje tak naprawdę poczucie kompleksów, chęć jakby takiej zaimponowania, agresję.
Czyli media są pana zdaniem skutkiem i przyczyną jednocześnie.
Dokładnie.
Takie samo napędzające się koło. Bardzo panu dziękuję.
Właśnie, więc to jest naprawdę, najpierw niech media, że tak powiem, dokonają własnej oceny tego, co one oferują, a później niech próbują znaleźć rozwiązania.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Proszę państwa, właśnie, pan poruszył ciekawy temat, bo ja też spotkałam się z taką opinią, również w mediach, że za dużo mówimy o tego rodzaju, na przykład o tym, że o tym wspomnianym dzisiaj błękitnym wielorybie, bo gdybyśmy w ogóle to pozostawili, to może nawet w Polsce byłoby mniej dzieci, które uległy, może, bo spotkałam się z takim twierdzeniem, jak będziecie o tym mówić, to być może z ciekawości dziecko gdzieś tam sobie wstuka w Google tę nazwę i anusz gdzieś tam na taką stronę wejdzie. Może należałoby spuścić zasłonę milczenia. Co pani dyrektor o tym sądzi? Czy my sami to napędzamy? Czy nie powinniśmy w takim przypadku o tym mówić?
Zawsze o tym mówię i to podkreślam, że my zbyt chcąc być może dobrze, bo ja nie sądzę, że przyświecają nam złe intencje, ale bardzo dużo mówimy o złych rzeczach. Mniej zdecydowanie mówimy o konstruktywnych działaniach. Mniej zdecydowanie pokazujemy pasjonatów, tych, którzy w życiu odnieśli sukces. Bo jeżeli mówimy dzisiejsza
młodzież... Bo złota lepiej się sprzedaje, tak?
No być może, ale proszę państwa, no jeżeli my sami słyszymy dzisiejsza młodzież, no przecież pierwsze skojarzenie, gdybyśmy zrobili takie badania, to by się nasuwały jakieś pejoratywne skojarzenia. A młodzi ludzie tak naprawdę w badaniach prezentują wiele poglądów, wiele cech, wiele działań bardzo pozytywnych, bardzo pozytywnych. Mogliby być rzeczywiście wzorem, ale ich pokazuje się mało. Tak samo jak ludzi niepełnosprawnych. Proszę zobaczyć, jak mówimy niepełnosprawny, tak? Pierwsze skojarzenie. Przecież nie kojarzymy tych, którzy mimo niepełnosprawności potrafili dużo dać i dają, potrafili zadziwić, potrafili pokonać swoje ciało, swoje dysfunkcje i dużo wnieść w społeczeństwo. Ich nie pokazujemy, my pokazujemy, jeżeli chodzi na przykład o niepełnosprawnych, przy okazji świąt, ile my potrafimy im dać. Pokazujemy z tej strony. I ja się z panem w zupełności zgadzam, dlatego jeżeli mówimy o profilaktyce, wiele razy to mówię, mówmy o profilaktyce, pokazując pasjonatów, pokazując tych, którym się w życiu udaje, którzy popełniali błędy, ale pięknie z nich wychodzili.
Ale jak mamy powiedzieć rodzicom, co mają robić w takiej sytuacji, jeśli już, no na przykład jakiś zły trend, czy taka gra, w cudzysłowie, do nas dotarła. Musimy o tym powiedzieć, czy nie mamy o tym mówić? To jak mamy przestrzec z rodziców? Panie dyrektorze, winne są media czy rodzina? A może i media, i rodzina? I szkoła potroszę, co? Możemy wszyscy dorośli.
Ja jeszcze może skończę, pani redaktor.
Dobrze. A pan się zastanowi, pani dyrektorze.
W tym raporcie, w tych rekomendacjach, to są bardzo pozytywne rekomendacje. Brzmi to zasady bycia offline. I tam się mówi, bądź po prostu ze swoim dzieckiem. Jeżeli jesteś pół godziny dziennie, bo ci nie pozwala na to czas pracy, to bądź przez te pół godziny z dzieckiem, a nie obok.
A nie obok. I jeszcze jeden słuchacz, bardzo proszę. Halo, słyszymy się?
Tak, witam serdecznie, panią redaktor.
Witam, prosiłabym.
Proszę. Gości. Dwie rzeczy. W zeszłym roku był taki film dokładnie opisujący tą, pozwól się Boże, grę, czyli interakcja z internetem prowadząca do takich dziwnych zachowań. Nie pamiętam tytułu, ale to było. To jest odpowiedź na to, skąd się to wzięło. Znalazł się człowiek, który wcielił to w życie. Więc stąd się wziął ten pomysł.
Druga taka,
pamięta pani redaktor, w latach 70. był film o polskim kompocie, o polskich narkomanach.
Tak.
Niewiele oddziało, ale wszyscy się dowiedzieli, jak ugotować kompot.
Aha.
No niestety. Niestety tutaj jest...
Czyli media. Czyli pan potwierdza, że...
Znaczy może nie media, bo to jest po prostu w pewien sposób zachowań. I odejść od tego, że nie jest sensacją, jak pies ugryzie człowieka. Dopiero jak człowiek pogryzie psa, to jest sensacja.
Czyli pokazujemy dobro. Rozumiem tak, pana tak myślenia.
Tak, ocenić wagę tego, że jednostkowo i zapobiegać temu... A upublicznienie, no ja szczęśliwie nie mam już dzieci, które są na to narażone, ale mam wnuki.
No właśnie.
I z przerażeniem, bo tak jak państwo podkreśliliście, to nie jest tak, jak ja kiedyś miałem. Jeden komputer, który miałem pod okiem i pod pieczą. W tej chwili nie mam bladego pojęcia, co wnuczka może zrobić. To tyle.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Panie Krzysztofie, panie dyrektorze, trudne pytanie zadałam.
Tak, no, musimy się poruszać, bo no, dzisiaj świat medialny jest no, oczywistością. Musimy się z tym zmierzyć. No, na ile media kreują tego typu zachowania, to byśmy musieli wyspecyfikować, które media, nie? No bo nie sądzę...
Tak, i to nie każde, i to przecież są różne programy,
myślę,
prawda, tu panowie?
Jesteśmy, no nie kreuje pewnych postaw, więc myślę, raczej rozmawialiśmy...
Mam taką nadzieję. Ale tu panowie raczej powoływali się na filmy, prawda, na telewizję,
tak,
na filmy fabularne.
To zawsze było, będzie i no to filtrowanie to też polega na tym, że musimy w dziecku no wytworzyć pewną umiejętność, tak jak mówiłem wcześniej, odcedzenia dobra od zła, to tych wartości, które są zasadne i które powinny się kierować. Panie, ja się wychowałem w domu, gdzie było wspólne oglądanie telewizji. Ja po mojej mamie, czy po moim ojcu mogłem zobaczyć, czy ta scena jest wzruszająca, czy nagle zobaczyłem rękę mojej mamy, bo ktoś tam próbował się kogoś pocałować. To były lata bardzo wczesne.
Ale panie dyrektorze,
w ten sposób uczono mnie pewnych zachowań.
Tak, ale by mieliście jeden telewizor, czy kilka?
Jeden.
No, bo
dlatego
właśnie,
o tym
bo
mówię,
to też cywilizacja
to dzisiaj,
niesie.
Tak, dzisiaj w każdym pokoju często jest telewizor.
Dzieci mają
no, ale
swój
też
telewizor.
Pamiętajmy, to co pani dyrektor powiedziała, że są domy bez telewizorów, nie? Więc można ten czas zupełnie inaczej przekierować. No, wychowaniem zajmujemy się odkąd ludzie zaczęli mówić i szukamy sposobu dojścia do młodych ludzi.
A czy to nie jest tak, że teraz jesteśmy gdzieś na granicy, nie chcę powiedzieć przepaści, ale już jeszcze krok, a przekroczymy pewną barierę, taką cienką, czerwoną czy niebieską linię, bo to, o czym dzisiaj mówimy od początku. Ludzie kiedyś mieli przyjaciół w realu. Dziś mają w internecie 5000 znajomych na Facebooku. Ale co z tego? Tak naprawdę to nie są żadni znajomi przecież, prawda? I dziś to zupełnie inaczej. Dziś mamy inne wartości. Choć powinniśmy mieć
też
te same.
Jeśli chodzi o portale społecznościowe, proszę zobaczyć, co ludzie zamieszczają.
No, pani dyrektor mówiła, kilka razy dziennie nastolatki robią sobie selfie, czyli to zdjęcie w takiej pozie, w innej pozie, prawda?
Ale
gdzieś...
też rodzice fotografują dzieci, umieszczają, więc to są absurdalia. Widzimy, od razu widzimy, że coś jest nie tak.
Ale co, dobrobyt, tak to nazwijmy, cywilizacja, te wszystkie udogodnienia techniczne zmieniły nam osobowości,
nie, brak
cele,
świadomości
wartości.
Zagrożeń. I myślę, że rola mediów jest taka, żeby tę świadomość poszerzać i ostrzegać. Nie instruktażowo, ale ostrzegać, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo przecież ja już nie mamy czasu, ale mogę takich mnóstwo historii podać, gdzie internet stał się powodem do różnego rodzaju zachowań. Przecież jestem biegłym i na przykład wielokrotnie uczestniczyłem w sprawach pedofilskich. Pedofilia tylko funkcjonuje przez internet. To nie ma już takich ludzi, którzy chodzą po osiedlach i szukają dzieci. Dzisiaj jest to internet i to jest naprawdę olbrzymia sfera. Mm-hmm.
Ostatni telefon jeszcze. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry, chciałem się włączyć. Do
Proszę bardzo.
Słucham audycji i mam taką jedną jak gdyby refleksję, że dzieci są odbiciem dorosłych. Mm-hmm. I rodziców, i szkoły, i mediów.
Nas, całego świata dorosłych, prawda? Właśnie tak jak pan powiedział. I szkoła, i media, i rodzice. Tak jest. Dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. Panie Macieju, poza tym, że jest pan informatykiem, jest pan rodzicem. Czy pan, jako osoba, która no już najlepiej z wszystkich nas tutaj obecnych w studio, może zabezpieczyć swój komputer? Czy pan czuje się bezpiecznie? Czy pan jednak też ma na to jakieś takie swoje rodzicielskie sposoby? Mówię, czuje się bezpiecznie w sensie zabezpieczeń dzieci przed takimi złymi wpływami.
Moje dziecko już wypłynęło z domu, także...
No ale to czuł się bezpiecznie.
Tak. Nie było nigdy czegoś takiego, żebym się czuł bezpiecznie. Zdawałem sobie sprawę, że ograniczenia... Korzystałem z różnych wtedy dostępnych możliwości. Mało tego, wymyślałem nawet niektóre własne, czasami trochę wzbudzające uśmiech na twarzy niektórych ludzi, ale... Cieszę się, bo córka wyrosła na zrównoważoną osobę i przynajmniej tak to widzę. Ale zawsze właśnie staraliśmy się z małżonką kontakt. Były okresy, że nie było łatwo, ale ciągle żeśmy o to walczyli i opłaciło się.
Czy pan jako fachowiec może powiedzieć nam, że bardziej skuteczny jest, skuteczne są techniczne, informatyczne zabezpieczenia, czy właśnie te takie nieuchwytne, bo mówimy teraz o sferze emocji, psychiki, czyli kontakt z dzieckiem. Co jest bardziej skuteczne? Albo jedno i drugie może?
Osobiście uważam, że bardziej skuteczny jest kontakt z dzieckiem, ale jeśli tylko potrafimy, albo możemy skorzystać z czyjejś pomocy, żeby technicznie się wesprzeć, to warto.
Warto jeszcze technicznie. Warto. Pan dyrektor potwierdza, kiwa tak. głową, że warto.
Oczywiście, to jest zawsze należy korzystać z takich form bezpieczeństwa, bo one naprawdę pomagają. My niekiedy lekceważymy albo mówimy, że dziecko to wyłączy, ominie, ale sama świadomość, że coś takiego istnieje, też powoduje inną reakcję i jest bardziej bezpiecznie. To zupełnie się z panem zgadzam.
I na koniec, pani dyrektor, tak nasi słuchacze nas już po około 40 minut słuchają. Ja też słucham, co państwo mówią i siebie. I takie mam wrażenie, że cała ta audycja to jest tak naprawdę oskarżenie nas, dorosłych. Nawet nie tych autorów tej gry, czy innych gier, bo są jeszcze inne, o których nie chcę mówić, żeby tutaj instruktażu nie wprowadzać, ale równie niebezpieczne i też prowadzące do takiego bardzo złego finału, że my właściwie dzisiaj oskarżamy rodziców, siebie tak naprawdę, też jesteśmy rodzicami, tak? No uogólnijmy, bo nie będziemy wskazywać ręką, ale rodziców, media, potroszę może i szkołę.
Ja bym nie odbierała tego jako oskarżenie czy ocena. Jest to po prostu fakt, problem, który rodzi nam cywilizacja. Tych problemów będzie pewnie coraz więcej. I tutaj, tak jak pan dyrektor powiedział i pan przedmówca przede mną, bardzo ważne jest, żeby utrzymywać dobre relacje ze swoimi dziećmi, bo kontrolą nie ograniczymy ich wyborów. Natomiast miłością zawsze możemy ograniczyć.
I na miłości kończymy. Dziękujemy państwu bardzo. Żaneta Walentyn, goście w studiu. Do usłyszenia.